Radio Łódź w każdej sprawie.
Krzysztof Zimoch, dzień dobry. Dziś, proszę Państwa, co prawda nie jest piątek 13 i może właśnie dlatego, żeby nie przyciągać tak zwanego pecha, wybrałem datę inną, żeby porozmawiać trochę o przesądach i zabobonach. Z badań profesor Małgorzaty Karpińskiej-Krakowiak z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, tworzonych razem z profesorem Martinem Eisendem z Uniwersytetu we Frankfurcie, wynika, że osoby przesądne, czyli na przykład takie preferujące czterolistne koniczyny, unikające czarnych kotów i połamanych luster w obawie przed pechem, mają większą skłonność do popełniania błędu poznawczego zwanego animizmem, czyli do nadawania wybranym obiektom cech typowych dla organizmów żywych. Animizm z kolei sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na perswazję i chętniej dany obiekt wypróbujemy czy kupimy. Czyli krótko mówiąc, na naszej przesądności ktoś może nieźle zarobić. Czy da się temu zapobiec? Dlaczego nadajemy nieożywionym obiektom cechy ludzkiej? Dlaczego wierzymy w ich moc sprawczą i oddziaływanie na nasze życie? Spróbujmy też spojrzeć na to szerzej. Czy bycie przesądnym czyni nas ludźmi szczęśliwymi, czy wręcz przeciwnie, czujemy się zniewoleni liczbą obiektów, które z tego czy innego powodu mogą nam przynieść pecha? Czy jestem przesądny, czy jestem przesądna? To pytanie na dziś w audycji.
Radio Łódź w każdej sprawie.
42 678 78 78, studio@radiołódź.pl. Jesteśmy również na Twitterze i na Facebooku. Proszę pisać, proszę dzwonić.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Czy wierzymy w przesądy? To pytanie na dziś w audycji Radio Łódź w każdej sprawie. Na Twitterze na razie zgodność 100% odpowiada, że nie wierzy w przesądy. Ale na pewno każdy z nas jakieś przesądy zna. W tej sprawie można do nas pisać, można dzwonić 42 678 7878, a o przesądy mieszkańców Łodzi pytała Magdalena Dąbek.
Czy wierzą Państwo w przesądy?
No częściowo tak.
W jakie na przykład?
14 sobota, w czarnego kota, w zakonnicę bez torby.
Że zakonnica idzie bez torby, to co to znaczy?
No to pech straszny, no to trzeba 3 razy splunąć przez lewe ramię i okręcić się.
I faktycznie Pan spluwa i się okręca?
No próbuję. Nie zawsze to daje radę, ale staram się splunąć przez lewe ramię.
A Pani?
Nie bardzo.
Nie bardzo?
Nie bardzo wierzę w przesądy. No bo uważam dokładnie, że to jest nieprawda, tak?
Trochę, bo bardziej wierzę w to, że jakby wszechświat został uporządkowany i to, co ma się zdarzyć, to po prostu się zdarzy i jakby nie mamy za bardzo na to wpływu, więc podchodzę do życia z takim przekonaniem, że co się ma stać, to się stanie i jeżeli akurat dziś ma być dobry dzień, to będzie dobry dzień, a jak coś ma się stać, to coś się stanie.
Aha, czyli Pan jest pogodzony z losem, a
tak,
Pan?
Staram się nie wierzyć, bardziej w naukę wierzyć.
Ale przesądy jednak znamy. Jakie Państwo kojarzą?
Trawanie mnie zagieje. Nie przechodzić pod drabiną, że też jak się tam lustro stłucze.
A może jakieś pozytywne, że jak coś się znajdzie albo spotka?
Na przykład podkowę, jak się znajdzie, to trzeba rzucić. A... Nie wierzę w takie. Nie spotkałem nigdy podkowy w Łodzi.
Coś tam było, że na przykład jak kobieta jest w ciąży, to nie wolno dać imienia dziecku po osobie, która zmarła, czy coś takiego. Też o tym słyszałam. Chyba najbardziej znane to jest, że jeśli kobieta, która nie ma żadnego mężczyzny, usiądzie na rogu, to zostanie starą panną. Trochę się tego bałam, ale raczej uwierzyłam, że no to jest przesąd tylko, więc myślę, że tak. Raczej zrezygnowałam z tego.
A proszę powiedzieć, dlaczego? No bo okazuje się według badań, że całkiem sporo Polaków wierzy w przesądy. Z czego to się bierze?
Myślę, że z naszej może kultury, bo myślę, że przesądy wzięły się stąd, że człowiek to stworzył jakby, tak? No i myślę, że tak się zakorzeniły po prostu.
Musieliśmy sobie wytłumaczyć pewne rzeczy, pewne sytuacje w naszym życiu?
Myślę, że tak. I też właśnie widzę, że babcie, prababcie właśnie tak bardziej wierzyły w te przesądy i może to stąd właśnie się bierze. Wcześniej wierzono w nie i to tak po prostu sobie wszyscy tłumaczyli przesądami.
Chciałam Pana zapytać, czy wierzy Pan w przesądy?
Nie.
A Pani w przesądy wierzy?
No w tego czarnego kota to nie wierzę.
Nie wierzy
tak
Pani?
Bardzo. Może coś w tym jest, ale no nie wiem, nigdy tak bardzo nie zwracam na to uwagi.
Nigdy się tak nie zdarzyło, żeby po tym jak czarny kot przeszedł drogę, coś się złego
ale
Pani
stało? Ale widziałam, że ludzie zwracają się z powrotem. Wracają z powrotem jak ten kot, żebym ja przeszła, a nie ten ktoś. Spotkałam się.
A jak Pani myśli, z czego to wynika, że część osób wierzy w te przesądy jednak?
Przesądy takie, nie wiem, powojenne. Dla mnie to są przesądy powojenne starszych osób, nie?
Jakaś taka zaszłość z przeszłości.
Oczywiście, tak jak nasi dziadkowie w pewne rzeczy wierzyli i tak samo, nie? W łuskę karpia wierzą do dnia dzisiejszego, nie? Żeby w święta wsadzić w portfel pieniążki się trzymają, nie?
A może to tak po prostu miło pomyśleć, że świat nam trochę pomoże?
No tak. Jak się nie zarobi, to tam nikt nie pomoże.
Zdarzyło się panu kiedyś, że ten przesąd się sprawdził, że coś faktycznie
przyniosło pecha? Zdarzyło się, no może nie do końca mnie, ale kiedyś koledze. Pojechaliśmy na jakiś wyjazd na ryby i kolega szedł pierwszy, przebiegł kot czarny przed nami. Ten kolega mówi, a co mnie tam kot, pobiegł, bo on sobie lepsze miejsce na kurcze znajdzie. No i oczywiście okazało się, że my tych ryb nałowiliśmy, a on nawet jednej nie złapał.
Tak, takie przełożenie niektórzy zauważają, ale jak słyszeliśmy, sporo tych przesądów takich krzywdzących. O co chodzi z tą zakonnicą? Nie mam pojęcia, może państwo będą mieli jakiś pomysł. A takim pretekstem do tej naszej dyskusji o tym, czy wierzymy w przesądy, była praca profesor Małgorzaty Karpińskiej-Krakowiak, ekonomistki z Uniwersytetu Łódzkiego, która udowodniła, że przesądy wpływają na nasze decyzje zakupowe. Posłuchajmy. Pierwsze pytanie, chyba oczywiste przy tym temacie. Czy pani jest przesądna?
O, bardzo.
Bardzo, ale ma pani jakieś konkretne przesądy, czy tak ogólnie?
Mam swoje osobiste, prywatne, które gdzieś tam wykształciły się przez lata i powiem szczerze, każdy z nas ma, większość osób ma. Natomiast faktem jest, że osoby, które często borykają się z sytuacją niepewności, ryzyka, po prostu są bardziej skłonne do tworzenia różnego rodzaju przesądów i one pomagają, bardzo pomagają w obcowaniu z otaczającym niepewnym światem i tworzeniu takiej iluzji kontroli. Natomiast no, najważniejsza rzecz jest być świadomym tego i nie dać się zmanipulować przez te przesądy.
Pani mówi, że pomagają, a ja jak czytałem artykuł, to miałem wrażenie, że wręcz podwójnie zniewalają, bo raz, że sami w sobie stajemy się niewolnikami własnych jakichś tam, może nie obsesji, ale właśnie przesądów, a dwa, że no, chętnie wykorzystują to ci, którym zależy, żebyśmy kupili dany produkt. Czy nie jest tak trochę, że te przesądy nas zniewalają i są wykorzystywane przez różnych marketingowców?
No niestety tak. I tak jak powiedziałam, jedyną receptą na to jest łączyć racjonalne myślenie i spróbować oprzeć swoje decyzje na rachunku prawdopodobieństwa. Niestety konsumenci rzadko to robią. Ja powiem szczerze, zawsze zaczynam moje zajęcia z analizy danych od takiej zabawy intelektualnej ze studentami. To znaczy zadaję im bardzo proste pytanie, mianowicie przedstawiam im następującą historię. Wyobraźcie sobie Lindę, która jest kobietą, która ukończyła ekonomię, była świetną studentką, z fenomenalnymi wynikami w ogóle zakończyła swoją karierę uniwersytecką, a za młodu była aktywistką walczącą o lepszą ekologię, klimat, prawa kobiet i równość, różne prawa dla mniejszości. I następnie zadaję pytanie, okej, który scenariusz jest bardziej prawdopodobny? Scenariusz A, Linda pracuje w banku, czy scenariusz B, Linda pracuje w banku i jest aktywną feministką. No i teraz wszyscy studenci oczywiście odpowiadają, B, oczywiście B, no bo na podstawie tej historii, no to tylko i wyłącznie B. No ja mówię, no nie, moi drodzy, no nie, właśnie nie. Prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch zdarzeń jednocześnie jest niższe niż prawdopodobieństwo wystąpienia jednego zdarzenia. Zresztą bardzo łatwo to zilustrować innym przykładem. Zadaję im wtedy pytanie, okej, co jest bardziej prawdopodobne, że mój kolega ma włosy, czy że mój kolega ma rude włosy? I wtedy oni sobie uświadamiają, okej, rzeczywiście, tutaj ten rachunek prawdopodobieństwa jest oczywisty. I my bardzo, jakby teraz wracając do zachowań konsumenckich, bardzo rzadko posiłkujemy się rachunkiem prawdopodobieństwa. Zazwyczaj swoje decyzje opieramy na tak zwanych heurystykach, na takich skrótach myślowych, na błędach poznawczych i tym błędem poznawczym jest na przykład przesądność i no niestety marketingowcy to w sposób okropny wykorzystują.
No i co państwo na to? Czy mają państwo wrażenie, że nasze przesądy mogą być wykorzystywane do łowienia przy różnego rodzaju reklamach? Proszę dać znać 42 678 7878, a do rozmowy z panią profesor oczywiście jeszcze wrócimy.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Dziś rozmawiamy o przesądach. Punktem wyjścia jest artykuł profesor z Uniwersytetu Łódzkiego Małgorzaty Karpińskiej-Krakowiak, która przeprowadziła badania, z których wynika, że nasze przesądy wpływają na decyzje zakupowe. W jaki sposób? Posłuchajmy.
W niektórych kulturach liczba 8 jest uznawana za szczęśliwą.
No tak, nieskończoność. Oznacza chyba nieskończoność, tak?
Dokładnie.
Odwrócona.
Dokładnie. I w tych krajach przeprowadzono serię eksperymentów i to się okazało, że przesądni konsumenci byli skłonni zapłacić więcej za 8 sztuk danego produktu niż za 10 albo więcej.
Wow, no to jest biznes.
Czyli w ogóle, właśnie, totalnie wyłączono racjonalność, tak? Totalnie wyłączono racjonalne myślenie, ale oczywiście są też dobre konsekwencje przesądów, bo na przykład przesądność zwiększa pewność siebie i ona w ogóle zwiększa efektywność własnego działania, na przykład w sporcie. Przeprowadzono taki eksperyment, gdzie podzielono uczestników na dwie grupy i kazano im rzucać piłkę do celu. I teraz te osoby, którym mówiono, że ta piłka jest szczęśliwa, proszę sobie wyobrazić, że miały więcej trafień. I udało się zreplikować te badania, czyli efekt jest. Na przykład też w innym eksperymencie też podzielono uczestników na dwie grupy i ci, którym mówiono, trzymamy za ciebie kciuki, proszę sobie wyobrazić, że oni lepiej wywiązywali się z zadań na sprawność ruchową niż te osoby, które nie usłyszały takiego zachęcającego zdania.
A czy odwrotnością, czy odwrotnością tego, o czym pani mówi, jest na przykład fakt, że w samolocie nie znajdziemy miejsca 13?
Nie wiem, czy odwrotnością, ale to jest też ciekawe.
No bo to jest trochę tak, że jak ludzie są skłonni kupić 8 produktów, jako że jest to liczba szczęśliwa, ale linie lotnicze zorientowały się, że nikt nie chce siadać w rzędzie czy tam w miejscu 13, bo jednak ściąga to jakieś nieszczęście. Aha.
Tak, i to by była dla nich realna strata, gdyby to miejsce leciało puste. Bo naprawdę analizy pokazują, proszę sobie wyobrazić, linie lotnicze borykają się naprawdę z mniejszym popytem w piątki 13. To nie tylko chodzi o 13 rząd, ale chodzi też o piątek 13. I przesądni pasażerowie starają się omijać tę datę. I to jest odczuwalne w wynikach finansowych. Zatem, firmy robią wszystko, aby zapewnić sobie odpowiedni cash flow. I gdyby te miejsca w 13 rzędzie miały lecieć puste, byłaby to realna strata.
To dlatego wybrałem każdy inny dzień na rozmowę z panią, a nie piątek 13. Natomiast chciałem...
Tak przesądna nie jestem. Piątek 13 mogłabym rozmawiać.
Zacytuję fragment tego artykułu, który znalazłem. Osoby przesądne mają większą skłonność do popełniania błędu poznawczego zwanego animizmem, czyli do nadawania wybranym obiektom cech typowych dla organizmów żywych. Jakby pani mogła nam tak powiedzieć, po ludzku jak najbardziej zrozumiale, w jaki sposób fakt, że nadajemy obiektom cechy żywe, przekłada się na to, że jesteśmy przesądni?
To w drugą stronę.
Albo w drugą stronę, tak, przepraszam.
Osoby przesądne mają większą skłonność do animizmu. Ale bo w ogóle czym jest animizm? Animizm to jest w ogóle cudowna sprawa. To jest taki błąd poznawczy, zresztą tak samo jak właśnie przesądy. I ten błąd pozwala nam podejmować bardzo szybkie decyzje. Wyobraźmy sobie taką sytuację i to myślę, że każdy z nas kiedyś się w niej znalazł. Już na przykład spacerujemy po parku, po lesie, po mieście i w pewnym momencie przez przypadek nadeptujemy na coś podłużnego. I z większym prawdopodobieństwem uznamy to coś za zwierzę, na przykład, nie wiem, węża i cofniemy nogę, jakby odruchowo cofamy nogę. Czy ignorujemy ten fakt i uznajemy, okej, to jest tylko patyk. Czyli jesteśmy zaprogramowani ewolucyjnie do popełnienia takiego błędu poznawczego, bo on pomaga nam podejmować bardzo szybką decyzję i w razie czego uchronić życie. Tak naprawdę umówmy się, koszt popełnienia tego błędu poznawczego nie jest wysoki, ale koszt zignorowania potencjalnego zagrożenia jest już bardzo duży. Więc animizm, razem zresztą z przesądami, to są takie atawizmy, pozostałości ewolucyjne, błędy, które
trudne słowo, ale wiemy, o co chodzi.
Ale w każdym razie one mają pomagać nam w określonych sytuacjach. I tak naprawdę takich błędów poznawczych jest mnóstwo, bo oprócz animizmu czy przesądności, to są takie reakcje, jak na przykład nasz atawistyczny strach przed ciemnością, albo na przykład w tłumie szybciej rozpoznajemy twarze rozzłoszczone niż uśmiechnięte. tak? Bo to jest potencjalne zagrożenie. Na przykład nie zjemy pokarmów, które wyglądają na nieświeże albo niezdrowe, mimo że wiemy, iż one nie są w żaden sposób szkodliwe.
Coś w tym jest. A propos wypowiedzi z sądy, którą przeprowadzała Magdalena Dąbek, ktoś zauważył, że jak mówimy o przesądach, to raczej tych negatywnych, a ktoś napisał, że na Podlasiu jest takie powiedzenie: przesąd, chleb i sól świętej Agaty broni od ognia chaty. A więc jakiś przesąd z pozytywnym wydźwiękiem. A w ogóle o tym, jak przesądy wpływają na nasze życie wewnętrzne, pytałem o to Magdalenę Brzozowicz, psycholog, psychoterapeutę metody krótkoterminowej, skoncentrowanej na rozwiązaniu. Wszystkich o to pytam dzisiaj przy okazji tego tematu, więc panią na rozgrzewkę też muszę. Czy pani jest przesądna?
Wie pan co, miałam taką przyjemną fazę i moment w życiu, kiedy szczególną uwagę zwracałam na przesądy i z jednej strony sprawdzałam, czy rzeczywiście to, co mówią, na przykład dzisiaj, jak pan zaproponował rozmowę, to zastanawiałam się, czy jest piątek 13, to była moja pierwsza myśl i czy to ma jakiś kontekst szerszy. Więc przyglądałam się sobie, jak to jest, kiedy to jest piątek 13, albo co się stanie, kiedy zobaczę czarnego kota. I właściwie to był początek obalenia mojej ewentualnej wiary w jakieś przesądy.
No ja specjalnie nie wybrałem piątku 13, bo to takie banalne, że przy okazji piątku 13 to się mówi o tych przesądach. A myślę, że temat jest szerszy i sięga nie tylko daty w kalendarzu. Ale panią jako psychologa chcę zapytać, czy wiara w przesądy sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi, czy właśnie wręcz przeciwnie, jest to jakiś czynnik zniewalający nas?
To ja bym nieco jakby poszerzyła kontekst, bo pytanie jest ciekawe, ale sam używa w nim pan słowa wiara. Mhm. Więc wydaje mi się, że uszczęśliwia nas niekoniecznie wiara w przesądy, ale wiara w ogóle w coś. Jak pan się domyśla, wiara wymyka się spod jakiejś tam naukowej teorii i opisu, sięga znacznie głębiej gdzieś tam w antropologię kultury pewnie i tego, jak tworzyły się społeczeństwa i społeczności w ogóle i co pomagało im przetrwać w grupie. Więc myślę, że znacznie jest to szersze pojęcie, natomiast wiara wydaje mi się tu słowem kluczowym. Jeśli w coś wierzę, to może mieć wpływ na to, jak się zachowuję, jakie podejmuję decyzje, co wybieram, na co zwracam też uwagę, bardziej niż na inne rzeczy.
Nie, no jasne, tylko tutaj możemy dyskutować, czy ta wiara nas czyni szczęśliwszymi, czy właśnie wręcz przeciwnie. No wierzymy, ale czujemy, że to nas gnębi, bo no wierzę, ale nie chcę w to wierzyć.
Jeśli tak, to jest bardzo fajna, otwarta droga do tego, żeby podważyć jakby moc tego, w co uwierzyłam, tak? Czy z tego nieszczęśliwego czarnego kota. Natomiast jeśli mnie uszczęśliwia, no to znaczy, że sprzyja jakoś, że coś dobrego robi w moim życiu, pewnie ułatwia mi albo podejmowanie decyzji, skoro ten czarny kot przebiegnie drogę, no to pójdę inną. Albo zrobię odwrotnie, zaprzeczę temu i właśnie pójdę tutaj.
Przy okazji przesądów pomyślałem sobie o osobach, które cierpią na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i zastanawiam się, czy to jest tak, że wiara w przesądy może prowadzić do takiego rodzaju zaburzeń, czy raczej w drugą stronę. Przy zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych pojawiają się u nas przesądy, tak? No, dotykanie każdej lampy albo liczenie drzew po drodze. Czy tutaj jest jakaś zależność?
Może być, ale z pewnością nie jest tak bezpośrednia, bo generalnie moja wiara i dawanie pewnego przyzwolenia na to, że uwierzę, że ten czarny kod albo piątek 13 może coś spowodować, to jest jedno. Natomiast obsesja jest już pojęciem bardziej medycznym, związanym z jakimś rodzajem zaburzenia. No a na nią składa się wiele czynników, bo i moje geny, i aktualna sytuacja, i aktualny jakby stan zdrowia psychicznego, samopoczucie, więc jakby nadmierna wiara i przywiązywanie się do tego powodują, że swoją uwagę gdzieś bardziej kieruję, na coś zwracam, no i to ogranicza pole widzenia innych rzeczy. Natomiast obsesja i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne są zaburzeniem, któremu warto się przyjrzeć i warto leczyć.
Ale to pewnie temat na zupełnie inną dyskusję. 42 678 7878. 78. Czy jesteśmy przesądni? To pytanie, które nam dzisiaj towarzyszy w audycji.
Radio Łódź w każdej sprawie. W każdej sprawie.
Powracamy do rozmowy o przesądach, o tym, jakie mają wpływ na nasze wybory, również te marketingowe. Profesor Małgorzata Karpińska-Krakowiak, ekonomistka, doktor habilitowany nauk społecznych z Uniwersytetu Łódzkiego, stworzyła badanie na ten temat i przy okazji rozmawialiśmy o eksperymentach, które świadczą o tym, że faktycznie przesądy cały czas są u nas żywe i obecne.
Był taki cudowny eksperyment, gdzie nasypano cukru do dwóch butelek i na jednej z tych butelek widniał napis cukier, a na drugiej z tych butelek widniał napis to nie jest cyjanek sodu, czyli to nie jest trucizna. Mm-hmm. I następnie cukrem ze słoika to nie jest cyjanek sodu została posłodzona woda i uczestnicy eksperymentu zostali poproszeni o napicie się tej wody. Oni widzieli, iż w słoikach jest cukier. Widzieli to, ale czy uwierzy pan, że wiele osób odmówiło?
To ja się może podzielę z panią takim swoim prywatnym doświadczeniem. Pani mi może powie, czy to jest właśnie to, o czym mówimy. Otóż miałem kiedyś taki czas, że oglądałem dużo filmów sensacyjnych, filmów o snajperach, którzy gdzieś tam celowali z wysokości budynku do osób stojących w oknach i zauważyłem, że po tych seansach z dużą niepewnością stojąc w pokoju stałem przed otwartym oknem, bo gdzieś tam w tyle głowy miałem, kurczę, może ktoś do mnie strzeli. I tak mi się skojarzyło to teraz. Czy to jest podobny przypadek, o którym mówimy?
Tak, bardzo zasadna reakcja obronna. Zresztą myślę, że też każdy z nas może taki eksperyment na sobie przeprowadzić, o ile dobrze pamiętam, z Centrum Nauki Kopernik. Jest cudowna instalacja, która bardzo wdzięcznie informuje, że jak włożysz rękę do tej ciemnej dziury, do tego pudełka, to tam w środku znajduje się włochaty pająk i możesz go pogłaskać. Oczywiście żadnego włochatego pająka nie ma, w środku jest pluszowy miś, ale tego nie widać. I wiele osób nie może przełamać tego właśnie atawistycznego strachu, tego tak naprawdę systemu obronnego, który nam się uaktywnia i nie jest w stanie ręki włożyć do tego pojemnika, ale to wszystko są zaprogramowane przez ewolucję odruchy, które miały nas chronić przez lata i one co do zasady nie są złe, warto być ich świadomym natomiast i spróbować, tak jak mówiliśmy na początku, włączyć to racjonalne myślenie.
No właśnie, a myśli pani, że skoro o tym mówimy, skoro uświadamiamy to sobie innym, to jakoś wpłynie na to, że te nasze irracjonalne zachowania się zmienią, czy no już tak mamy niestety wpojone i doskonale o tym wiemy i tak będziemy się właśnie w ten sposób zachowywać?
To jest bardzo trudne pytanie, bo chciałabym wierzyć, że moi studenci po zajęciach u mnie są bardziej świadomi i wytrenowani właśnie w znajdywaniu takich pułapek percepcyjnych i szukanie nielogiczności w otaczającym nas świecie. No tym niemniej ewolucja jest ewolucją, pewne mechanizmy no, są bardzo trudne do przezwyciężenia. Być może jest to kwestia treningu.
To wrócę jeszcze do pierwszego pytania odnośnie tego, czy jest pani przesądna. Rozumiem, że w czarnego kota, czy tam w rozbite lustro, to pani nie wierzy, bo to już jest passé, prawda? No to już było tyle lat, teraz się nowe przesądy tworzy.
To prawda. Ale czasami tak miło jest zgonić na tego czarnego kota w sytuacji, w której nam coś się nie uda, albo doświadczamy jakiegoś niepowodzenia. Nie ukrywam, że lubię sobie pofolgować i stwierdzić, okej, przebiegł mi dzisiaj drogę czarny kot i to na pewno jest jego wina, że coś mi się nie udało.
No tak, tylko że taka smutna chyba konkluzja jest, że bardzo chętnie właśnie reklamodawcy wykorzystują tę naszą naiwność i irracjonalne wierzenia. A to z kolei się może czasami na naszym portfelu też odbić.
I to bardzo. I to jest strasznie przykre. Tym bardziej jest przykre, że umówmy się, reklamodawcy mają teraz dostęp do wielu danych i to dla nich absolutnie nie jest trudne zidentyfikować osoby choć trochę przesądne. Tak, nasz ślad cyfrowy, który zostawiamy za sobą, jest bardzo znaczący. I na podstawie naprawdę drobnych danych można stworzyć bardzo fajne modele predykcyjne, które powiedzą, o, ta grupa osób jest bardziej przesądna, ta grupa osób jest mniej przesądna. Zresztą niektóre grupy są z definicji bardziej przesądne i podlegają pewnym takim rytualistycznym zachowaniom, typu nowożeńcy, studenci, sportowcy, hazardziści. To no, oni są takim najłatwiejszym obiektem, jeśli chodzi o celowanie z reklamami skierowanymi do przesądnych osób.
Czy wykładowcy mają jakieś charakterystyczne dla swojej społeczności przesądy?
Znaczy myślę, że studenci bardziej.
Studenci, pamiętam. To wiadomo, ale czy wykładowcy? No na przykład jak jest 13 studentów w sali, to no, ktoś musi wyjść, przepraszam.
Nie, wykładowcy wobec studentów nie, ale na pewno wykładowcy wobec swoich badań. Czasami trzeba, czekając na wyniki, zanim spłyną, to człowiek lubi tak, jakieś rytualistyczne zachowania odprawić. Może to zaklinie rzeczywistość i może wtedy wyjdą jakieś ciekawe wyniki badań.
Rozumiem, że mówi to pani z autopsji.
Tak, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że nie mam najmniejszego wpływu na moje wyniki badań.
Profesor Małgorzata Karpińska, Krakowiak, opowiadała o swoich badaniach. To wróćmy jeszcze na chwilkę do przesądów od strony psychologicznej. Pytałem o to Magdalenę Brzozowicz, psycholog i psychoterapeutkę metody krótkoterminowej. Z pani praktyki zawodowej, czy gdzieś tam te przesądy pojawia się jako jakiś problem w terapii? Czy pacjenci w ogóle o tym mówią?
Przesądy nie. Jeśli wspomniał pan o zaburzeniach kompulsyjnych, to one dotyczą naprawdę zupełnie takich prostych, codziennych kwestii czynności. Na przykład mycie rąk, wielokrotne zamykanie drzwi, sprawdzanie, czy zakręciłam gaz. Nie ma nic wspólnego z przesądami, z czarnym kotem, czy z piątkiem 13.
No, pomyślałem raczej no już zostawmy tego kota i piątek 13, bo myślę, że to jest o wiele szersze, ale na przykład, jeśli ktoś swoje decyzje życiowe uzależnia od horoskopu, czy od tego, co powiedziała wróżka, no to już może być problem, który się przekłada też na środowisko takiej osoby, najbliższe środowisko.
Być może tak, natomiast jeśli właśnie to jest kwestia wiary, no to jest trudne jakby do podważenia, bo albo pan wierzy, albo nie. Albo się pan tym kieruje, albo nie. Natomiast wrócę do początku naszej rozmowy, żeby poszerzyć kontekst jakby patrzenia na te wierzenia, dlatego że no, on ucieka się do takiego naszego w ogóle sposobu i myślenia magicznego. Każde dziecko i każdy człowiek dorastający ma taką fazę w swoim życiu, kiedy przechodzi przez takie myślenie magiczne. Czyli właśnie widzi, wydaje mu się, że jak pomyślę źle o kimś, a jemu zaraz potem wydarzy się krzywda, to bezpośrednim skutkiem tego jest moja myśl. No nie ma, absolutnie tak się nie wydarza. Natomiast jeśli ja daję temu wiarę, no to jest trudne i to może być ryzykowne i to może prowadzić do jakiegoś zaburzenia, którym warto się zaopiekować medycznie, no bo to rzeczywiście będzie utrudniało życie, nie tylko moje, ale tych najbliższych. Natomiast sama wiara generalnie ma służyć czemuś, ma wspierać, ma ułatwiać mi życie i podejmowanie decyzji, bo opiera się na jakimś systemie wartości.
Czyli to trochę tak jak na przykład z polskimi piłkarzami. My za nich trzymamy kciuki, a i tak nic to nie daje.
No trochę tak, chociaż z piłkarzami jest inaczej, bo jeśli to jest wiara zbiorowa, to ona ma o wiele większą moc niż pojedynczego kibica, który samotnie siedzi na trybunie i kibicuje. W sumie nie wiemy, na ile kibicujemy dla zabawy, dla przyjemności, dla towarzystwa, na ile z głębokim przekonaniem, że nasi wygrają.
No, ale ja znam osobiście takich kibiców, którzy byli załamani, że drużyna przegrała i to na pewno dlatego, że nie założyłem koszulki reprezentacyjnej tego dnia i to na pewno sprawiło, że przegraliśmy ten mecz i autentycznie oni to przeżywali.
I to jest przykład myślenia magicznego.
To byłem ja sprzed lat. To byłem ja, doskonale to pamiętam. Było w podstawówce, myślę, że będę usprawiedliwiony, chociaż do dzisiaj też zastanawiam się, co by było, jakbym się lepiej przygotował do tego oglądania meczu.
Tak, i panu i naszym słuchaczom życzę tego, żeby wierzyli, bo to jest ważne, ale żeby też zachowali taką samodzielność jakby w myśleniu, w jej obserwowaniu rzeczywistości.
Czyli pod drabiną można przechodzić.
Ja mogę.
A ciekawe, państwo przechodzą, to też takie pytanie. Jeszcze wypowiedź doktora Andrzeja Krasnowolskiego, antropologa kultury, który swego czasu na antenie radiowej Jedynki opowiadał o zabobonach i ich genezie.
co innego są zachowania zabobonne, a co innego wiara w zabobony. Te zachowania wyuczone, no oczywiście obserwujemy tutaj klasyczny element zabobonu, mianowicie poszukiwanie związku przyczynowo-skutkowego między dwoma wydarzeniami, które nie są w żaden sposób powiązane. I to jest istota zabobonu. Natomiast no, w przypadku człowieka i w przypadku wiary to mamy do czynienia jednak z pewnym systemem właśnie wierzeń, czego u zwierząt no, nie możemy udokumentować przynajmniej, jeżeli w ogóle występuje. Ja uważam, że zabobony pojawiły się w momencie, kiedy pojawił się człowiek inteligentny, homo sapiens, w momencie, kiedy rzeczywiście zaczęła powstawać kultura ludzka i w momencie, kiedy człowiek zaczął doszukiwać się związku między fenomenami przyrodniczymi i to u źródeł tego wszystkiego, jak gdyby pierwotną religią, najpierwotniejszą wiarą, to była magia. I cała istotą magii jest właśnie wiara w związek między człowiekiem, jego losem, jego działaniami, a otaczającym go światem oraz możliwość wpływania tego świata na człowieka i człowieka na ten świat. Wszystkie zabiegi magiczne, no przepraszam, pukanie w stół. Co ten zabieg magiczny ma spowodować? Istniał taki, a propos pukania, istniał taki stary zwyczaj słowiański, praktykowany bardzo długo, chyba do XX wieku na całej Słowiańszczyźnie, mianowicie kiedy wyprowadzano z domu zmarłego w trumnie, ponieważ żegnano go w mieszkaniu, w pokoju, to uderzano trumną w próg. To też takie pukanie było. To jest bardzo powszechny zwyczaj, właśnie tak dawna wiara. Właśnie przede wszystkim próg był miejscem magicznym każdego domu. Między tak. światem właśnie tym wewnętrznym, dobrym, przyjaznym wewnątrz mieszkania i światem zewnętrznym. Ale nie dość tego. Według Słowian, według zwyczajów słowiańskich, ale nie tylko, bo o ile pamiętam, to z Indii się wywodzi ten zwyczaj, pod progiem chowano ludzi, którzy zmarli w sposób jakiś tragiczny. Na przykład topielec, wisielec, jakikolwiek samobójca. Oni byli chowani pod progiem. I żeby właśnie uspokoić ich, pukano trumną. Znowu ten próg nam wraca, bo myślę, że kalendarz, to znaczy olbrzymie są praktyki magiczne, o których moglibyśmy mówić, ale no taki zwyczaj przenoszenia panny młodej, że ci zmarli, którzy są pod progiem, to są duchy i to złe, bo złą śmiercią zmarli.
Musimy przed nimi się chronić.
I gdyby uderzyć, gdyby panna młoda, wkraczając do mieszkania, uderzyła nogą w próg, to by te złe duchy mogła obudzić i skierować przeciwko sobie. Jednym z głównych źródeł zabobonów to są nie tylko te praktyki magiczne, ale to są również jak gdyby ślady dawnych wierzeń. Utrwalone zwyczaje pogańskie, które przeszły również i do chrześcijaństwa, i do islamu, i do rozmaitych wielkich religii.
No to już wiemy, o co chodzi z tym progiem, dlaczego przenosimy pannę młodą przez próg i przede wszystkim dlaczego nie podajemy ręki przez próg. To, przyznam, zawsze była dla mnie taka zagadka. Ale często się faktycznie spotykałem przy podawaniu ręki, byle nie przez próg. Spoglądam na Twittera, tu nasza ankieta. Czy wierzę w przesądy? No i jak początkowo była jednoznaczna odpowiedź, że nie. Po godzinie naszej audycji 67% ankietowanych odpowiadających w tej sądzie uznało, że nie, ale 33% tak, wierzę w przesądy. Być może jest tak, że część z nas w te przesądy wierzy, choć nie każdy chce się przyznawać. Niektóre są wstydliwe, inne mniej, ale przy okazji meczów polskiej reprezentacji myślę, że spora część z nas wierzyła w to, że jednak te kciuki coś tam dadzą i ta koszulka założona też pomoże. No, jak się skończyło, to wszyscy doskonale wiemy. To była audycja Radio Łódź w każdej sprawie. Ostatnia przed wakacjami. Życzymy dobrego wypoczynku i urlopu i wrócimy z świeżymi tematami po wakacjach. Piotr Śliwiński audycję realizował, a prowadził ją Krzysztof Zimoch. Kłaniam się. Dobrego weekendu. Do usłyszenia.
Radio Łódź w każdej sprawie.